Gość Radia Gdańsk.
Karol Rabenda, radny miasta Gdańska, Prawa i Sprawiedliwości, gościem Radia Gdańsk. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta także, ale o sprawach lokalnych za kilka minut. Zacznijmy od tej większej polityki, bo dzisiaj mamy niewiele czasu, równo 15 minut, bo pan się spieszy do Warszawy. Po co pan jedzie?
No, jest posiedzenie sztabu, takiego nieformalnego jeszcze, bo oczywiście jeszcze nie ma kampanii, chociaż sztab też nie jest jakąś instytucją formalną, więc jakby muszę tam zdążyć i mamy mało czasu.
Czyli będzie pan, w zasadzie już jest pan, tak, członkiem sztabu, albo będzie pan członkiem przyszłego sztabu wyborczego Karola Nawrockiego, obywatelskiego kandydata na prezydenta.
Tak, zgadza się.
A wielu reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości w tym sztabie?
Tam jest różnie, bo to jest, nie jest to sztab polityczny, w tym sensie partyjny, tu nie ma żadnego nadania, są przedstawiciele i Prawa i Sprawiedliwości, i osoby bezpartyjne, ale to, że tak powiem, to raczej pytania, kto tam jest, to do kandydata i do szefa sztabu.
Nie, no tak, to jest jasne, ale myślałem, że może ktoś z Pomorza na przykład jest, może z kimś pan
jest,
będzie
dużo
jechał
osób
dzisiaj
z Pomorza.
Jeszcze tym pociągiem, o której... Tuż przed dziewiątą, tak, tuż przed dziewiątą musi pan ruszyć. Dobrze, to tak na rozgrzewkę. Wczoraj marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział to, czego wszyscy się spodziewaliśmy, czyli że 18 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. To dobry termin z waszego punktu widzenia?
Termin jak termin. No, mniej więcej te ramy były znane, kiedy to może być. Wiadomo, że jest weekend majowy, gdzieś po drodze są jakieś inne rzeczy, więc chyba ta data nawet była jakoś tam spodziewana przez wszystkich, chociaż słyszałem tam w Koalicji Obywatelskiej, że ktoś mówi, że to ma nam pomóc wygrać wybory, chociaż tak sobie myślę od wczoraj, w jaki sposób, nie wiem. Znaczy, bo tutaj jest ta kwestia, że ta druga tura będzie w Dzień Dziecka. Nie mam żadnego pomysłu, co poseł Zębaczyński, bo to chyba on tak wrzucił na Twittera, że to ma nam pomóc wygrać wybory. Nie wiem. Zobaczymy.
No, zobaczymy, co przyniesie przyszłość, a jakiej kampanii wyborczej pan się spodziewa po tych paru tygodniach prekampanii. Jakbyśmy mogli ocenić, będzie ostro, czy może jednak łagodniej?
To nawet chyba nie po tych kilku miesiącach, gdzie już obserwujemy jakieś wypowiedzi, ale to chyba po tym ostatnim roku można się spodziewać no, w zasadzie wszystkiego, gdzie jeśli mamy rząd, który w zasadzie nie respektuje prawa. Nie wiem, wczoraj widziałem fragment, gdzie jedna z dziennikarek sugeruje posłowi Koalicji Obywatelskiej, żeby nie robić tych wyborów, bo wtedy to faktycznie marszałek Hołownia zostanie pełniącym obowiązki i się podpisze jakieś rzeczy. To było w jednym z ogólnopolskich mediów i nikt temu nie protestuje, więc myślę, że w tej kampanii niestety, ale możemy się spodziewać wszystkiego. Zresztą to, z czym mieliśmy do czynienia, czyli ta fala ataków na Karola Nawrockiego, która się przewinęła przez media, to już jest chyba jakiś sygnał, jak to będzie wyglądało.
Kombinują, rozumiem, to chce pan zasugerować.
Nie, tylko że jeśli w mediach tak zwanych mainstreamowych dziennikarze, bo to wyszło od dziennikarzy, sugerują politykom, którzy rządzą, żeby nie robić wyborów, to co może być bardziej absurdalnego, co może być bardziej groźnego dla demokracji? No, to jest jednak jakiś tam poziom akceptacji do łamania prawa i to ze strony nie polityków, tylko dziennikarzy.
Pamiętam taką sytuację, jak raz nie było wyborów w terminie przewidzianym.
Nie było
tak dawno.
Oczywiście.
Wybory kopertowe też były.
Ale
już nie chcę
nie były w terminie różnych przewidzianym jakby w planie, ale one były w terminie zgodnie z kadencją prezydenta. Tutaj ta sugestia padła do tego, żeby czekać do sierpnia, gdzie skończy się ta kadencja.
A ile trwała kadencja samorządowa poprzednia?
No była wydłużona o pół roku, o tym pan mówi.
Tak, no, ale, na przykład.
Ale nie wiem, bo rozumiem, że chce pan powiedzieć, że PiS jak rządził, to robił tak samo. No nie, panie redaktorze.
Pan to powiedział. Pan to
panie redaktorze,
teraz.
To jakby wyjaśnimy od razu, skoro pan idzie w tą stronę, no to spójrzmy, jakie mamy okoliczności, że tak powiem, ogólne.
Nie, ja pytam
wszyscy
po
wiedzą,
prostu,
bo się, wszyscy że... wiedzą, ja wiem, że pamięć wyborców jest krótka.
Dlatego
i tak
trochę próbujemy ją odświeżyć. Tak.
Przez niektórych mieliśmy do czynienia z pandemią i to było zjawisko ogólnoświatowe. Wszystkie rządy, które miały wybory w tamtych czasach, musiały sobie jakoś z tym radzić. No niestety w Polsce było tak, że część opozycji nie chciała jakby współpracować w tej kwestii, część samorządów bojkotowała.
A premier
ten
rządu mówił wtedy,
panie,
że wirusa
panie,
już nie ma i nie trzeba się jego bać.
I panie redaktorze, wybory prezydenckie odbyły się w ustawowych terminach, w widełkach, kiedy jeszcze obowiązywała kadencja pana prezydenta. Dzisiaj nie mamy pandemii, a politycy Koalicji Obywatelskiej z dziennikarzami mainstreamowymi dyskutują sobie o tym, no, czy można nie robić...
Czy któryś z organów można państwowych... Czy można nie robić sobie wyborów. Wczoraj powiedział, 18 maja będą wybory prezydenckie. Myślę, że to jest zamknięta dyskusja. Skupmy się być może na finansowaniu tych wyborów z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, bo to też jest ważne. Wczoraj no, taka decyzja ministra finansów, ministra Domańskiego, taka ucieczka można powiedzieć od... Od
ucieczka
decyzji.
Przed sprawiedliwością, trochę tak to wygląda, bo...
Jak pan to odbiera?
Pan minister jest w trudnej sytuacji, postawiony przez chyba Donalda Tuska wprost, no bo ten tweet to jednak był jednoznaczny, że ma nie wypłacać tych pieniędzy, gdzie no, wszystkie procedury i wszystkie no, autorytety prawnicze mówią, że powinien wypłacić. To jest jakby... Tutaj nie ma żadnej uznaniowości, zwłaszcza ministra, do tego, czy to robić, czy nie, a
minister finansów zwrócił się do
premier rządu wymusza na swoim ministrze, żeby łamał prawo. Taka jest,
zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej o taką wykładnię dokładną tych przepisów i ostatniej decyzji nakazującej wypłacenie no, Prawa i Sprawiedliwości.
I tu jest ten absurd, no bo PKW nie jest od tego, żeby dawać wykładnie prawa, tylko wydawać stosowne decyzje. No wydało decyzję, więc tutaj... Zresztą tak samo, jak to powiedział minister Domański w jednym z wywiadów wcześniej, on tu jest takim trochę notariuszem, tylko on wykonuje to, co PKW zarządza. PKW zarządziła jedno, Donald Tusk napisał tweeta i pan Domański teraz nie wie, czy być lojalny wobec pana Tuska, czy narazić się na to, że będzie miał...
To jest gra na czas? Jak pan to odbiera?
Gra na czas albo przygotowywanie jakiegoś gruntu do... późniejszego tłumaczenia się organom, które będą to badać.
A będzie to miało wpływ na kampanię wyborczą prezydencką?
Nie, no zawsze to ma jakiś wpływ. No my funkcjonujemy w tej sytuacji jak partia, która nie ma wsparcia od instytucji państwowej, tak jak inne partie, że funkcjonujemy z wpłat, które mamy od naszych członków, sympatyków, za które należy podziękować, bo to naprawdę jest duży wysiłek. Wiemy, że w polityce, no jakby bez... W tym systemie, który mamy, gdzie mamy partie, które są dotowane, a wydatki na kampanie wyborcze są zwracane z budżetu państwa, no jest to łamanie zasad, które funkcjonowały od lat i nie da się to uciec od tego stwierdzenia, że to jest walka z opozycją, walka rządu z opozycją.
Z tym, co Bartosz Kownacki powiedział na antenie Polsatu, że no to może być taka furtka do podważania wyników wyborów prezydenckich przez Prawo i Sprawiedliwość. W mojej ocenie PiS ma prawo do podważania wyników wyborów prezydenckich, powiedział Bartosz Kownacki. Dziś widać pomarańczowe światło ostrzegawcze, że te wybory mogą nie być legalne, dodał.
Znaczy, jeśli chodzi o różnego rodzaju przekroczenia prawa w stosunku do opozycji, no to jest ich mnóstwo, tak? Zaczynając właśnie od tego finansowania, poprzez różnego rodzaju szykany, które spotykają największą partię opozycyjną, która no, nawet jeśli ktoś się z nami nie zgadza, no to jakby funkcjonuje w systemie demokratycznym. No i to są działania, moim zdaniem, no, które nie mieszczą się w regułach funkcjonowania nowoczesnego państwa demokratycznego.
To chcę też z racji tego, o czym pan mówi, zapytać, czy pan wie, kto powiedział, ewentualna utrata subwencji przez Prawo i Sprawiedliwość nie wpłynie na kampanię wyborczą ani na wybory prezydenckie.
Chce pan powiedzieć, że ja od poprzednio, jak byłem u pana...
Pan to powiedział nie wpłynie... w sierpniu zeszłego roku w tym studiu.
Znaczy nie wpłynie w tym sensie, jeśli chodzi o mobilizację, bo my rozmawialiśmy o tym, czy to będzie kampania, która się opiera na...
Rozmawialiśmy o tym, czy będzie to kampania czy... z rozmachem, czy z będą rozmachem, pieniądze czy... na tak. sfinansowanie.
I czy będzie zapał działaczy i sympatyków. I tak, to podtrzymuję, że ona się głównie będzie opierać na tym, jak zmobilizowane będą osoby, które popierają tego czy innego kandydata. Jeśli chodzi o mobilizację wśród naszych zwolenników, to jest ona naprawdę bardzo duża. Ja już, że tak powiem, miałem do czynienia z tym entuzjazmem podczas różnego rodzaju spotkań. Aktywność ludzi, którzy przychodzą na spotkania, gdzieś rozmawiają, dyskutują, prowadzą działalność w internecie, tego to najbardziej i najłatwiej sprawić, że jest naprawdę bardzo dużo.
Tak, tu żartowaliśmy przed wejściem do studia, że pan biega za Karolem Nawrockim teraz, w trakcie tych spotkań biegowych, że to w tych momentach się pan spotkał też z tym entuzjazmem już.
To też, ale to widać i we wszystkich sondach internetowych. Mówię, jeśli chodzi o liczebność na spotkaniach, no mieliśmy spotkanie w Gdańsku na które nie zmieścili się wszyscy chętni w Gdańsku, który przecież nie jest tajemnicą, że to jest miasto, które jakby w którym Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości, a jednak to zainteresowanie było dużo. Tak, ale tak mówię, widać wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, że te wybory będą ważne, a to będzie znowu istotne do tego, żeby prowadzić tą kampanię bezpośrednią. Nie tylko przez kandydata, ale przez wszystkie osoby zainteresowane, a tych jest naprawdę dużo i tu czujemy to wsparcie.
To zejdźmy teraz zupełnie na grunt lokalny i pomówmy o ważnych dla gdańszczan sprawach. Most Siennicki w stanie opłakanym. No, od weekendu nie będzie można nim przejeżdżać, poruszać się. Nie wiadomo, ile to potrwa. Co na to Rada Miasta?
No, to jest kompromitacja jednak władz miasta i tutaj... Ja wiem, że zaraz się pojawią głosy i już się pojawiły, że to nie jest wina miasta, no ale przepraszam, w Gdańsku funkcjonuje władza, która nieprzerwanie w zasadzie jakby prowadzi te sprawy od lat. Poprzednie remonty też tego mostu prowadziła, a dzisiaj jesteśmy zaskoczeni, w zasadzie jesteśmy zaskoczeni decyzją z dnia na dzień, że w zasadzie dwie ważne dzielnice będą odcięte od miasta i to odcięte w sensie dosłownym, bo alternatywne dojazdy jakby nie przewidują tam możliwości dojścia na pieszo i rowerami. Będzie to szalenie trudne. Nie ma żadnego planu B w postaci jakiegoś mostu, nawet tymczasowego, który chyba był w latach 80.
No nie, no mówi się sprawa o kładce rowerowo-pieszej, z którą trwają rozmowy z wojskiem.
Sprawa jest znana
na temat
w mieście od lat. To są zaniedbania, za które odpowiada pani prezydent i tutaj wszystkie tłumaczenia, no to tylko pogłębiają tą sytuację, gdzie to jest dramat. To jest dramat mieszkańców, ale też dramat, jeśli chodzi o ocenę funkcjonowania miasta. Ja tutaj, jak wspomnieliśmy wcześniej, przyszedłem przez bohaterów getta
tak,
i te wszystkie banery, które tam wiszą, to w zasadzie oddają to, co miasto reprezentuje. Miasto na autobusach wiesza, że działa, a ludzie na banerach, na bohaterów getta piszą, że działa na szkodę mieszkańców. No i niestety, ale tak to wygląda.
No, w przypadku Mostu Siednickiego w tym momencie miasto na pewno działa nad wypracowaniem jakiegoś rozwiązania i pewnie to...
No ale to jest za późno, bo jeśli... jutro będzie zamknięty, pojutrze już nie będzie działał. Mieszkańcy dowiadują się o tym wczoraj na spotkaniu z mieszkańcami, a sprawa jest znana od 2014 roku, gdzie był poprzedni remont, gdzie już wtedy były dyskusje o tym...
A ile razy w tej kadencji na Radzie Miasta rozmawialiście o Moście Siennickim?
No właśnie próbowałem sobie, bo teraz pani prezydent próbuje zrzucać z siebie odpowiedzialność. Były apele o, nie wiem, o praworządność, o sąd, o Unię Europejską, o wszystko. Nigdy nie było żadnego apelu o to, żeby, nie wiem, pomóc, czy w jakiś sposób rozwiązać problem Mostu Siennickiego. I mówię, miasto wie o tej sprawie, od kilku lat próbuje ją rozwiązać i dzisiaj jest zaskoczone tym, że musi zamknąć największą przeprawę na dwie ważne dzielnice, gdzie przecież to nie jest tylko ruch kołowy, bo tam jeżdżą tramwaje. Nie wiem, będziemy mieli kompletny paraliż centralnych dzielnic, no bo ten ruch będzie musiał się zmienić. Blamasz, blamasz, blamasz.
Zostawiając już Most Siennicki, chyba że mogło to Mostu Siennickiego dotyczyć, ile interpelacji jako radny pan skierował w tej kadencji Rady Miasta?
Nie wiem, bo my składamy często wspólne interpelacje, więc jakby ja ich...
Indywidualnie.
Ja ich nie liczę. Ja jeśli mam pytania, to pytam na Radzie albo na komisjach, więc jakby nie używam tego narzędzia.
A zapytań ile pan skierował?
Na pisemnych interpelacja i pytanie to
bo
jest
ja wczoraj same. Poprosiłem Biuro Rady Miasta Gdańska o oficjalną statystykę i niestety statystyka ta niestety dla pana wynosi zero.
I tak, pytam na komisjach i pytam na sesjach, więc jakby tutaj to jest ta sama forma, tylko pytanie, czy jest na piśmie, czy nie.
Ale interpelacja to jest jakieś narzędzie, ono trochę inną ma skalę rażenia.
Jeśli chcemy zrobić, że tak powiem, konferencję prasową, żeby pokazać, co miasto napisało, to tak, no ja jestem trochę w innej sytuacji, bo ja byłem przez jakiś czas po drugiej stronie, więc odpowiadałem na te interpelacje i wiem, że one często są pisane przez urzędników tak, żeby nic z nich nie wynikało, więc jakby mój, że tak powiem, moja niechęć do tego narzędzia jest naturalna. Znaczy z nich często nic nie wynika, to jest taka urzędnicza mowa trawa. Ja wolę zapytać na komisjach albo na sesji Rady Miasta, kiedy urzędnicy są na miejscu i nie mogą się wykpić tym, że tutaj nie mają dostępu albo zajmuje się tym inny inny dział.
To tak na koniec, bo czasu już nam się kończy i potem pan na pociąg nie zdąży. Jakiś lokalny problem, o który pan dopytuje, który jest dla pana ważny, którym pan się w Radzie Miasta zajmuje, żebyśmy mogli za jakiś czas o tym porozmawiać.
To tak jak wspomniałem, to bohaterów getta. Znaczy ja nie jestem mieszkańcą tej ulicy, ale jakby podziwiam upór i to, jak oni walczą o swoje sprawy, bo faktycznie tutaj ten... Ja wiem, że to jest trudna sprawa, bo to albo bohaterów getta, albo do studzienki i wyburzenia, ale sposób, jak była prowadzona rozmowa z mieszkańcami w tej sprawie, to pokazuje, jak miasto funkcjonuje. Na wczesnym etapie jakby jeszcze jest dużo, będzie czas uzgodnień, a później się mówi, no ale to przecież był czas na uzgodnienia, dlaczego wcześniej nie protestowaliście. To, jak miasto w tej sprawie oszukało mieszkańców, bohaterów getta, to jest jakby model, który się powtarza od wielu, wielu lat, tak samo jak jest z szadułkami i innymi kwestiami.
Tutaj naszą rozmowę zakończymy. Bardzo dziękuję za poranne spotkanie. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, miłego dnia życzę.
Gość Radia Gdańsk.